Nabrał pełne płuca powietrza, jak wynurzający się na powierzchni niedoszły topielec, i otworzył oczy. Otaczała go nadal bezkresna ciemność. W mroku namacał włącznik nocnej lampki. Wraz z rozbłyskiem światła objawił mu się pozostawiony wieczorem ten sam fragment świata, mniej więcej w takim samym stanie, w jakim zostawił go wieczorem. Podłoga pokoju jego kawalerki udekorowana była grubą warstwą śmieci, spod których tylko gdzieniegdzie wyglądała zielona wykładzina. Wstał oszołomiony wczorajszym piwem lub raczej mglistym wspomnieniem swego organizmu o tej substancji. Siedział tak przez chwilę, próbując zapamiętać poszarpane fragmenty doświadczonego przed chwilą koszmaru. Im bardziej starał się sobie cokolwiek przypomnieć, tym owo wspomnienie stawało się coraz mniej ostre, rozpływające się niczym mgła, nie wytrzymująca konfrontacji z pierwszymi porannymi promieniami słońca. Jeszcze tylko przyspieszone bicie serca dawało świadectwo doświadczonych przed chwilą doznań. W jednej chwili pamiętał już tylko, że śnił mu się jego mózg. Uśmiechnął się w duchu nad paradoksem tego snu. Przecież to mózg sam wytworzył ten sen. Trzeba być strasznym egoistą albo skąpcem, aby w reżyserowanym przez siebie filmie na podstawie własnego scenariusza obsadzić siebie samego i to w roli głównej. Ale kogo miał mózg obsadzić w roli mózgu? Pomyślał i urwał owe rozważania, zdając sobie sprawę, że są równie bez sensu jak sam sen. Już po chwili po koszmarze pozostało tylko uczucie chronicznej samotności, które czasami mocniej dawało mu się we znaki. Nagle główny bohater sennej Mary zakomunikował mu, że postanowił wreszcie wziąć sprawy w swoje nerwy, zaczynając od uporządkowania fizjologii w stadzie komórek, którym przyszło mu kierować. Jan podreptał czym prędzej do łazienki, wykonując slalom między puszkami po piwie, aby ostatecznie spuścić w muszli klozetowej pozostałości napoju. Wychodząc z łazienki, spojrzał w lustro. Ujrzał w nim twarz znacznie starszą i bardziej zmęczoną życiem, niż była naprawdę. Stres, niezdrowe nawyki, ale pewnie i genetyka pozostawiały po sobie coraz bardziej widoczne ślady. Z opowiadań babci wynikało, że starzała się zadziwiająco szybko. W odbiciu widział twarz lekko posiwiałego 40-latka. Może jeszcze odrobinę atrakcyjnego? W końcu niektórym mężczyznom do twarzy jest w siwiźnie. Pocieszał się. Spojrzał w dół, gdzie do niedawna zwykle widniało wyspartowane, atletyczne ciało. Po tamtej sylwetce pozostało tylko wspomnienie. Poza tym natura sprawiła ludziom pewnego psikusa, rozmyślał często. Gdy jesteś już dojrzały, pojąłeś pewne sprawy, nagle okazuje się, że to wszystko marność. Uczysz się, pracujesz, pniesz się, uczestniczysz w szczurzym wyścigu i nagle natura znowu daje o sobie znać. Z pozoru niewinne przeziębienie i kończysz w szpitalu. Nadmierne nerwy, zawał i już wiadomo, że to wszystko, co było dotychczas ważne, nie miało sensu. Przecież nikt nie zabierze tego wszystkiego ze sobą na tamten świat, o ile on istnieje. Ale nie tylko ciało płata figle. Są tacy, którzy tyrają, dorabiają się, rozbudowują swe małe imperia, inwestując w akcje różnych giełdowych spółek. Aż przychodzi krach. Dochodzi wtedy do spełnienia ich najgorszego koszmaru. Stają się nędzarzami tkwiącymi po uszy w długach, pogardzanymi życiowymi truchłami. Ci to dopiero cierpią katusze. Cały ich wysiłek, mierzony w zadrukowanym papierze lub elektronicznych impulsach, był warty co najwyżej tyle, co wartość opałowa. Może dlatego ludzie wymyślali bogów, aby utopić ów smutek bez sensu, aby uracjonalnić to, co racjonalne być nie może. A jeśli on naprawdę istnieje? Jeśli naprawdę dzieli ludzi na sprawiedliwych i niesprawiedliwych? Nie wiedzieć dlaczego, ta niedorzeczna myśl przyszła mu do głowy akurat teraz, Przecież nie wypada tak myśleć i to zwłaszcza teraz, gdy sekciarstwo wszelkiej maści zeszło na kompletny margines. Nikt przecież już nawet nie drwi z facetów poubieranych w długie, czarne sukienki. Przez pewien czas zamiast wizyt w kościele wystarczały wygłupy telewizyjnych kaznodziei, a potem już tylko domowe szeptane modlitwy, aż do chwili, gdy czyniące to staruszki zakończyły w miejskich krematoriach. Starość, której nie pomagały już zewnętrzne retusze i towarzysząca jej śmierć, pojawiała się tak nagle, że większości nie przyszło do głowy myśleć o kwestiach ostatecznych. Podobno takie myśli były pierwszą oznaką starzenia, a od starości nie ma odwrotu. Przeklął zły sam na siebie i rozpoczął codzienny rytuał golenia, próbując nie patrzeć na swe lustrzane odbicie, a jedynie koncentrować wzrok na detalach swego zarostu. Wszystko po to, aby owa myśl o umieraniu, będąca nowym, cywilizacyjnym tabu, nie powróciła. Przecież także w jego siwiejących włosach, przebijających się przez skórę twarzy, także była zawarta myśl o przemijaniu. Posmarował czym prędzej twarz pianką do golenia, jakby chciał przykryć pojawiający się tu i ówdzie siwy zarost. Biel pianki uczyniła z niego krasnala, zwanego niegdyś świętym Mikołajem. Znowu zaklął, bo wszystkie wysiłki odejścia od kwestii ostatecznych spaliły na panewce. Nawet krem na twarzy kojarzył mu się z minionym czasem dziecinnych świąt, gdy babcia układała mu pod drzewkiem prezenty. Były to rzadkie momenty jego życia, gdy nie czuł chronicznej samotności. Potem, w dorosłym życiu, przytrafiło mu się to tylko jeden raz. Przepychając po swojej twarzy jednorazową maszynkę do golenia między zwałami białej piany, nie wiedzieć czemu, nagle pomyślał o niej. Drgnęła mu ręka i syknął z grymasem bólu na twarzy. Z mydlanego puchu w okolicach podbródka wydobyła się kropla krwi, po chwili rozbryzgując się o biel umywalki. Przeklął i urwał rąbek papieru toaletowego, przykładając go do krwawiącej rany. Dokończył golenie lewą ręką, prawej przydzielając rolę sanitariusza, podtrzymującego prowizoryczny tampon. Po chwili obmył twarz. Krwawienie ustało, lecz po zacięciu pozostała niewielka rana. Wtedy znowu pomyślał o niej. Był już spokojny. Przychodziła zawsze w myślach, gdy miało wydarzyć się coś ważnego, jakby dobijała się do jego umysłu, aby go ostrzec. Często nie myślał o niej przez całe miesiące. I nagle przychodził ten moment. Nie zawsze wiściło to coś złego. Chodziło o jakieś ważne, przełomowe sprawy. Znaczyło to, że ciągle była z nim. A to wbrew zapewnieniom tak zwanych racjonalistów. Przypominało mu, że jednak śmierć nie kończy naszego życia. Miotał się więc między dwoma skrajnymi poglądami. Generalnie był piewcą racjonalizmu, lecz czasami przychodziły takie jak dzisiaj chwile słabości, w czasie których na moment zmieniał swój światopogląd. Chciał o niej zapomnieć, nie dlatego, że jej nie kochał i nie sprawiało mu przyjemności przywoływanie wspólnych chwil, lecz dlatego, że po tym wspomnieniu zwykle pojawiał się ból i tęsknota. Nie chciał tego i jak człowiek, bojący się dotknięcia rozgrzanego do czerwoności metalu, odruchowo cofał rękę w obawie przed oczywistymi skutkami. Lecz ona powracała do niego w myślach, tak jak teraz. Odłożył więc poranną toaletę. Wrócił do pokoju, usiadł w fotelu i pogrążył się w przeglądaniu albumu ze zdjęciami. Przedmiotu tego zwykle unikał. Chciał nawet wyrzucić go kilka razy, lecz nie potrafił tego uczynić. Powracał do niego tylko w takich chwilach jak ta. Musiał przez ten zabieg, niczym człowiek dobrowolnie oddający się w ręce chirurga, zlikwidować w końcu przyczynę swych dolegliwości. Widział jednak, że pooperacyjna rana będzie bolała, a ta dolegliwość była nieuleczalna. Była to swojego rodzaju terapia wstrząsowa, miał świadomość, że za jakiś czas ten ból i tak powróci. Lepiej jest więc samemu zaaplikować taką dawkę wspomnień, aby zaspokoić na jakiś czas tę dziwną potrzebę. Wiedział, że czeka go spóźnienie do pracy, ale przy jego profesji nikt specjalnie nie zwracał uwagi na punktualność. Z otwartego albumu wyłoniła się postać młodej dziewczyny, która swymi wielkimi, ciemnymi oczami patrzyła bezpośrednio w obiektyw. On stał po jego drugiej stronie. Widok tego pierwszego zdjęcia przypomniał mu na chwilę, gdy bawił się fotografa, a ona nie chciała pozować. W pewnym momencie, gdy Jan zrezygnował z dalszych nalegań, ona stanęła bezczelnie przed obiektywem. Bierz mnie, mówił jej wyzywający wzrok, a lekko padająca na twarz grzywka podkreślała jeszcze jej urok. Po tej fotografii nastąpiła seria zdjęć ślubnych. Z powodu jej wyznania zgodził się przejść wcześniej wszystkie towarzyszące ślubowi religijne rytuały. Zgodził się przyjąć jej punkt widzenia i jej zabobony. Zrobiłby dla niej przecież wszystko. Często jej o tym przypominał, więc czym było wyuczenie się na pamięć kilku nierymujących się wierszyków i udział w kilku misteriach, w których chodzi o to, aby robić to, co robią inni? O dziwo, w pracy nie spotkały go z tego powodu żadne sankcje. Po ślubnej serii przyszła kolejna wakacyjne fotografie. Przebiegł szybko kolejne strony. Dotarł do tej ostatniej, zrobionej w szpitalu fotografii. Wspomnienia stały się nagle wyjątkowo ostre. Widział w nich jej radosny, pełny nadziei wzrok. Za chwilę miało przyjść na świat ich wspólne dziecko, ich skarb, na który czekali tak długo. Ale dziecko nie przyszło. Za to odeszła ona. Zamknął z trzaskiem album i cisnął go w kąt. W miejsce rozczulenia nadeszła spodziewana fala bezsilności i cierpienia. Umiał tłumić w sobie emocje, potrafił to do perfekcji. Bez tego jego praca byłaby czymś niewykonalnym. Jeszcze przez chwilę patrzył tempo w ścianę, myśląc o niej. Była w jego życiu krótką chwilą, uwalniającą go od samotności. Być może dlatego cierpienie było po jej stracie tak długie i dotkliwe. Gdyby nie ona, nigdy może nie zrozumiałby tego, jak bardzo był wcześniej samotny. Tak jak zło staje się punktem odniesienia dla dobra, jak choćby najbledsze światło pozwala poznać istotę ciemności, tak ona pokazała mu, jak puste było jego dotychczasowe życie. Przypomniał sobie jeszcze wcześniejszą o pół roku wizytę u lekarza. Ten po badaniach przekonywał, że z dziecka nic nie będzie i że lepiej będzie przeprowadzić natychmiast aborcję. Odmówiła kategorycznie. Ach, gdybym wtedy postawił na swoim, może byłaby tu ze mną do tej pory. Pomyślał, a jego ból osiągnął swój punkt szczytowy. Zacisnął zęby ze wściekłości i uderzył pięścią w ścianę. Ból duszy zmienił się w ból fizyczny. Oddychał ciężko. Było już po wszystkim. Miał teraz spokój na kilka miesięcy. Ubrał się mechanicznie, wzuł buty i już był gotów do wyjścia. To, co działo się w tej chwili w jego duszy, było tajemnicą także dla niego. Przecież dusza nie istnieje, powtórzył w myślach, aby utwierdzić się w tym przekonaniu.